Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Amen.
Drodzy moi, tak jak już usłyszeliście na początku przy świętej i wprowadzeniu, dzisiaj to jest nasze trzecie nabożeństwo, nasze trzecie spotkanie w ramach naszego przygotowania do nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Bibliotece obrazu nawiedzenia. To jest także nasza taka duchowa droga, też soboty, o które prosił przed laty prymas Wyszyński, aby soboty były sobotami Królowej Polski, aby były czasem bardzo szczególnego spotkania człowieka wierzącego z jego matką, ale także Polaka z jego królową, z tą, która jest najlepszą naszą pośredniczką, która jest naszym najlepszym narzędziem do spotkania z Bogiem, która jest naszą najpewniejszą drogą do Boga. I to jest nasze trzecie spotkanie na tej drodze naszej przemiany duchowej, naszego przygotowania po to, aby kiedy przyjdzie ten dzień, że Matka Boża w znaku tej kopii obrazu, obrazu nawiedzenia, będzie tutaj pomiędzy nami, będzie na terenie naszej parafii, że będziemy wiedzieli, czego mamy u niej prosić, że będziemy wiedzieli, kim chcemy być tak naprawdę, patrząc w jej oczy, że będziemy wiedzieli na powrót, co jest w życiu najważniejsze. I wreszcie to, co było intencją prymasa Wyszyńskiego, kiedy pisał Śluby Jasnogórskie, co było intencją innych pasterzy Kościoła, aby znów ten namiot, to znaczy każdego z nas, tak jak tu jesteśmy, jeszcze mocniej, ściślej związać z Matką Najświętszą. Wejść, jak to się mówi, w różnych ludzkich interesach, układ z Matką Bożą. Bo śluby to pewna umowa pomiędzy dwiema stronami. My zobowiązujemy się do wierności tym postanowieniom, tym przyrzeczeniom, które zawarte są w ślubach. Ale równocześnie prosimy Matkę Bożą, aby w tych najbardziej palących sprawach, najtrudniejszych rzeczach, aby nas otaczała swoją opieką, obroną, aby nas nigdy nie zostawiła, aby nas nigdy nie zostawiła bez swojej opieki, bez swojej pomocy. I drodzy moi, to jest coś bardzo ważnego, abyśmy też dobrze zrozumieli, to na pewno było mówione, trochę dla pewnego porządku logicznego, dwa zdania przypomnę. Moment, w którym powstają śluby jasnogórskie, jest to moment, w którym tak po ludzku patrząc na istnienie naszego ojczyzny, na istnienie Polski, patrząc na życie rodzin, małżeństw, patrząc na przyszłe pokolenia, które wtedy się rodziły, wzrastały, miały jako sposób zagospodarować przyszłość tego narodu. Był to czas w pewien sposób bez nadziei. Był to czas, kiedy po pierwsze wiadomo było, że komunizm się nie skończy za chwilę, że ma dosyć siły, aby trwać bardzo, bardzo długo, że nikt nam Polakom nie pomoże. To wszystkie kraje, które próbowały jakoś wyrąbać drogę do wolności, nikt im nie pomógł. Ich ręce były bardzo konsekwentnie odrąbywane przez tego zabójcę. Wiadomo było, że w Polsce udręczonej czasem II wojny światowej, całym terrorem okresu powojennego, nie ma siły, aby się przeciwstawić właśnie zniszczenie tego narodu. Dobrze było wiadomo, że jego ostatnią ostoją, tak nawet w rozumieniu społecznym, jest Kościół. Ponieważ jako jedyny nie było już państwa podziemnego, nie było podziemnej armii, nie było żadnej instytucji, która by świadczyła o wolności tego narodu. Poza Kościołem, który jeszcze miał tą instytucję. Miał swoich pasterzy, powiedzieli dowódców, miał swoich żołnierzy, to znaczy kapłanów, zakonników, miał swoje miejsca, w były miejscami schronienia i ucieczki. Tego nie było już w innych krajach. Kościół w Czechach, Czechosłowacji, na Węgrzech, Rumunii, w Niemczech Wschodnich był rozczłonkowany, jego instytucja była zniszczona. W Polsce jeszcze on trwał. Ale i ten kościół został zaatakowany. Bo wiemy bardzo dobrze, że śluby powstawały wtedy, kiedy prymas Wyszyński był uwięziony, tam głowa kościoła. Niesamowitym świadkiem są zapiski więzienne prymasa Wyszyńskiego, bo jest wśród nich z jednej strony świadomość tego, że po ludzku jesteśmy bezradni. Wiadomo, że w tym samym czasie przestraszeni biskupi też z obawy o życie prymas, z obawy o własne życie, istnienie kościoła, szli na liczne ustępstwa. Ich działanie było sparaliżowane, jakby w tym czasie. I ten jeden człowiek, mówię tu o prymasie Wyszyńskim, ten jeden człowiek w więzieniu, czyli po ludzku, w przestrzeni, w której nic nie można uczynić, w przestrzeni, w której nie wie, czy następny dzień przeżyje, w przestrzeni, w której no, nic nie można zaplanować, przygotowuje plan dla całego narodu, plan ratowania narodu. Panie moi, to jest właśnie to, czego mądrzy tego świata zrozumieć nie są w stanie. Jest to to, co płynie z serca przepełnionego wiary, z jakiegoś świętego przekonania, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ułożenie planu przemiany do nowy narodu, kiedy wbrew wszelkim ludzkim kalkulacjom udało się ten program wprowadzić, ogłosić Polakom, zachęcić ich, aby wchodzili na jego drogę, czego znakiem potwierdzającym działanie tego programu było właśnie nawiedzenie obrazu. Jako bardzo konkretny znak, symbol nie tylko na Jasnej Górze, ale w każdej parafii, czyli dosłownie na każdej, w każdym skrawku ziemi polskiej. Potwierdzenie po pierwsze obecności Matki Bożej, jej opieki, jak i sensu starania się, sensu walki, sensu bycia wiernym Bogu, ponieważ tylko Bóg jest w stanie nas ochronić. To są niezwykłe akty wiary. Poprzednikiem prymasa Wyszyńskiego był prymas Chlont, który powróciwszy do zniszczonej Polski po wojnie, sam prześladowany, więziony, kiedy powrócił do Polski, kiedy widział to całe zniszczenie, kiedy widział, że no jak uratować Polaków, pierwsze co uczynił to poświęcić Polskę niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. I właśnie to pisał. Polska zwycięży nie bronią, nie siłą, ale wielką miłością bliźniego i różańca. I przez ręce Matki Bożej zwycięstwo, gdy przyjdzie, pisał prymas, on będzie zwycięstwem Najświętszej Maryi Panny. I tylko tak. Nie w armii, nie w sile, nie w jakimkolwiek zapleczu, ale w wierze, w wierności ludu polskiego, w wierności Matce Najświętszej, w wierności zobowiązaniu względem niej, w wierności modlitwie. Na tych dwóch ludziach mamy dzisiejszą niepodległość, jaka ona jest, jakiej jakości jest. To trzeba by powiedzieć, że w dużej mierze zależy od nas. W dużej mierze zależy od nas. Jeszcze raz wracam do tych lat 40. i 50. do postaci prymasa Chlonta i prymasa Wyszyńskiego. Jestem przekonany, że byli oni na dużo bardziej przegranej pozycji niż my jesteśmy. Tak osobiście, po ludzku, siedząc w więzieniu, jak prymas Wyszyński, byli na dużo gorszej pozycji niż my. I czarne myśli, które mogły ich napełnić w tym czasie, były dużo poważniejsze i zagrożenia dotyczące mnóstwa ludzi, całego polskiego narodu były coraz większe, a jednak potrafili sobie znaleźć ten, byśmy powiedzieli, punkt otwarcia, jakim jest wierność Bogu i wierność Matce Najświętszej, aby odbić się, aby przejąć inicjatywę. Powiedzieli, patrząc na zmagania różnych służb milicyjnych i bezpieczeństwa, chociażby z nawiedzeniem obrazu, różne walki łącznie z więzieniem obrazu, z zamykaniem go, z prześladowaniem, z niedopuszczaniem Abelu przyjeżdżać, no bali się obrazu. Tak? Bali się później, bali się samych ram, bo potem ramy same funkcjonowały, kiedy nie można było, żeby obraz, bali się samych ram. Bo widzieli, jakie skutki to wywołuje w ludziach, że podnoszą głowę, że przeszkują nadzieję, że znajdują sens w swojej walce, sens w swojej codzienności, sens w swojej wierności, sens w swojej pracy, sens w rodzinie, w małżeństwie, w posiadaniu dzieci, w wychowywaniu ich, w walce z nałogami i tak dalej, i tak dalej. Cała można by lista tych sensów, z którymi przyszła Matka Boża do każdego Polaka, który chciał. I kiedy myślimy o naszej niepodległości, o naszym życiu, kiedy narzekamy na to, co się dzieje w Polsce, kiedy narzekamy na naszą słabość, na nasze trudności, biedy, kłopoty i tak dalej, to są wszystko faktyczne rzeczy, niekoloryzowane, bo cierpi ten naród rzeczywiście, ludzie biedni, prości, starzy, są marginalizowani w niezwykły sposób i pozbawiani wszystkiego, ale jeszcze raz wracam do tej myśli. Nie jesteśmy w gorszej sytuacji niż ci, którzy podjęli ratowania Polski i Polaków po II wojnie światowej i znaleźli ten sposób. I kochani moi, teraz patrzymy na ślub jasnogórskie i oby w naszej parafii znalazło zrozumienie to, co tutaj robimy, to, co staramy się robić. Wracając właśnie do tych samych słów, do tego programu ratunku dla Polski, odnowy narodu polskiego, odnowy każdego Polaka. I pochylamy się, by zrozumieć, bo jest to zupełnie niesamowity program. Bo jest to zupełnie niesamowity program życiowy, na całe życie, nie tylko na jakąś przestrzeń pobożności czy życia duchowego. To jest program dla życia człowieka. Jak mamy pytać, jak mamy żyć, jak mają żyć nasi bliscy, to jest wszystko zapisane. Wszystko jest tutaj określone. I popatrzmy, zatrzymajmy się raz jeszcze przy pierwszym ślubowaniu. Odczytamy. Wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzie. To oczywiście do Matki Bożej zwrócenie się. W walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi i Świętemu Jego Pasterzu, Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu sercu niepokalanemu i sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewicze, przed obliczem Boga na oddany Tobie naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów świata. Każde ślubowanie ma to swoje dwie części. Jedne to jest wezwanie do Maryi o pomoc, bardzo konkretne, bolączkę. Drugie, zaczynające się od słów przyrzekamy, to jest to nasze, ludzkie zobowiązanie, to nasza odpowiedź. Na to to jest ten, byśmy powiedzieli, układ. Matka Boża ma nam pomóc. W czym ma nam pomóc? W walce o co? O dochowanie wierności. Walka o dochowanie wierności. Drodzy moi, kiedyś szczyciliśmy się takim sformułowaniem, które od wieków towarzyszy Polakom, Polonia semper fidelis. Polska zawsze wierna, Polacy zawsze wierni. Ale warto by się zadać sobie pytanie, czy my jesteśmy wierni. A jeżeli wierni, to kogo? Czemu jesteśmy wierni? Co jest istotą wierności? Istotą wierności jest stałość. Istotą wierności jest jakiś postęp w tej wierności. Istotą wierności jest cierpliwość. Istotą wierności jest to, że człowiek staje na jakiejś pozycji i z nim się nie cofa. Być wiernym. Czemu jestem wierny? Ktoś powie, jest wierny, bo chodzi do pracy. Jest wierny pracy. Jest wierny zarabianiu pieniędzy. Jest wierny utrzymywaniu domu i tak dalej, i tak dalej. Ale czy to są wystarczające wartości, na których można zbudować swoje życie, przyszłość swoją, swoich bliskich, przyszłość dzieci kolejnego pokolenia? Czemu mamy być wierni? Was tutaj wpisuje cały katalog, ale każde zdanie jest tutaj ważne. W zeszłym tygodniu zatrzymywaliśmy się przy byciu wiernym Bogu, krzyżowi i Ewangelii. To jest jak hasło na sztandarze. Wypisane powinno być w naszym sercu, ale dalej. Kościołowi świętemu, jego pasterzu, ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskim przedniej straży. Co znaczy to sformułowanie? Co znaczy być wiernym Kościołowi świętemu i jego pasterzu? Czy jesteśmy wierni? Drodzy moi, to jest skarb pewien, który pokazuje nam prymas wyszyński. Tak jak wspomniałem, w pewnym momencie jedyną ostoją polskości był Kościół. Jedynymi, którzy głosili tą wolność, niepodległość, niezależność od kapłana. Mamy być wierni Kościołowi świętemu i jego pasterzu. Dlaczego jest to takie ważne? Dlaczego pojawia się pytanie, czy my jesteśmy wierni? I dlaczego pojawia się niestety pytanie, jakie są konsekwencje naszej niewierności? Kościołowi świętemu i jego pasterzu. Być wiernym Kościołowi, to znaczy być wiernym temu, co jest istotą tego Kościoła, czyli drodze do zbawienia, wyrażającej się przez życie sakramentalne, wyrażającej się przez czytanie ze zrozumieniem i życie Ewangelii, wyrażającej się przez sam fakt naszego tworzenia tej przestrzeni, jaką jest Kościół Święty, naszą obecnością, naszą pracą, naszą ofiarą i być wiernym pasterzem tego Kościoła. Co znaczy być wiernym pasterzem? Co znaczy, że owca jest wierna pasterzowi? To znaczy, że go słucha. To znaczy, że reaguje na jego polecenie, że jest mu posłuszna. Czy my jesteśmy wierni Kościołowi Świętemu i pasterzom? Czy nasi bliscy są wierni Kościołowi Świętemu i jego pasterzom? Moglibyśmy powiedzieć z pozoru, że tak, ale popatrzmy, jakiemu obrazowi Kościoła Świętego i pasterza ulegamy bardzo często. Popatrzmy, jaki obraz w drugi sposób jest kreowany od wielu, wielu już lat. Tak naprawdę od samego 1989 roku. Systematycznie ci sami ludzie, którzy byli w swoim czasie przyklejeni do Kościoła, bo widzieli w tym interes polityczny. Zaraz po 89 zaczęli ten Kościół podkopywać w jakiś sposób, no, pokazując bardzo zły, negatywny obraz Kościoła i kapłanów, po to, aby zasiać w sercu ludzi niewierność Kościołowi i jego pasterzom. A w związku z tym, żeby zasiać dowolność w słuchaniu Kościoła i jego pasterzy, dowolność w słuchaniu Ewangelii. Dzisiejszy prawie każdy Polak głęboko jest przekonany, że obraz kapłana Kościoła jako złodzieja, jako przestępcy, teraz ostatnio pedofila i tak dalej, jest w jakiś sposób prawdziwy. W zasadzie kłamcie, kłamcie, a coś z tego zawsze zostaje. Kiedy oburzamy się, kiedy z żartem czasem czy z kpiną mówimy o dobrach Kościoła, o zarobkach Kościoła, o ofiarach, o intencjach, to gdzieś w tyle głowy mamy to przekonanie, że tutaj siedzą ci, którzy chcą nas okraść, którzy chcą nas czegoś pozbawić, skrzętnie wydzielamy, żeby dać jak najmniej, bez ufności. Bez ufności i wierności temu, że to, co się tutaj dzieje w Kościele, nigdy nie było przeciwko nam. Nigdy nie było przeciwko nam Polakom. Nigdy nie było przeciwko nikomu z nas, tylko zawsze dla nas. Kiedy przychodzimy często, choć się nam coś nie spodoba, do kapłana, z pretensją, czego oczekujemy, gdzie tam ktoś zawsze uśmiechnięty, zawsze zadowolony, zawsze przyznający nam rację, zawsze cichy. Czy takie jest podejście owiec do jego pasterzy? Sam ostatnio miałem zdarzenie, kiedy ktoś przyszedł skrytykować moje kazania. Ale czy coś złego? Powiedziałem, nie, ale tak się nie mówi. No, nie, dlaczego? Tak się nie mówi. Co to znaczy, że tak się nie mówi?
Nie dała ta osoba dojść do głosu na to. Ona ma prawo przyjść i powiedzieć, co sobie myśli. Ja już nie mam prawa odpowiedzieć na to. Dlaczego? Bo mamy w tyle głowy przekonanie, że oto tutaj Kościół albo politykuje, albo mówi coś nie tak, albo ludzi obraża, albo coś nie. Popatrzmy i uczymy sobie rachunek sumienia z tego, w co już uwierzyliśmy na temat Kościoła, na temat pasterzy do Kościoła, na temat kapłana. Nie mówię, że grzechów nie ma, że upadków nie ma. Są, ale czy z tego wyrasta jaki obraz? Czy jesteśmy wierni? Czy jesteśmy wierni polskiemu kapłanowi? Czy jesteśmy wierni jego martyrologii, jego męczeństwu przez wieki? Czy jesteśmy wierni pamięci o kapłanie? Czy jesteśmy wierni dobremu imieniu pasterzy polskich, którzy oddawali swoje życie? Jak żadna inna grupa społeczna, czy podczas II wojny światowej, czy podczas czasów komunizmu. Czy jesteśmy wierni Kościołowi jako naszej matce, jako miejscu naszego życia, miejscu naszego zbawienia, jako naszemu domowi? Czy przychodzimy ten dom traktować jako obcy, jako nie nasz, jako ten, który czegoś od nas chce, który chce nam może czegoś coś zadać, albo coś zakazać, albo czegoś nas pozbawić, albo coś nie. Czy traktujemy to jako rzeczywiście nasz dom i nasza brama do nieba, jako nasza przestrzeń życia? To jest pytanie o wierność. O wierność, miłość. To nie znaczy, że nie ma trudnych kapłanów. To nie znaczy, że nie ma kapłanów, którzy mają kłopoty i problemy, ale jak się odpowiada na kłopoty w rodzinie? Jak się odpowiada na problemy w domu? Czy nie miłością? Czy nie pomocą? Czy nie modlitwą? Czy nie wiernością? Czy nie obroną? Odpowiedzmy zazwyczaj my, którzy tutaj jesteśmy tak blisko, bo przecież jest nas niewielu. Niewielu rozumie to, co tutaj robimy na razie w sobotę. Może się rozumieć. Módlmy się o to gorąco. Ale czy nawet my mamy w sobie wierność Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom? Czyli tym, którzy nam dali temu narzędziu, które zostało nam dane w naszej drodze do zbawienia. Przerażająca jest dyskusja, która od kilku lat toczy się w Polsce na temat apostazji, to znaczy na temat odchodzenia od Kościoła. Są strony internetowe, są organizacje, które pomagają, są nawet nagrane filmy instruktażowe, jak to przyjść i rozmawiać, iść wypisywać z Kościoła. W tym narodzie, który, no właśnie, jeszcze ileś lat temu w zakręcie dziejowym przyrzekał być wiernym Kościołowi Świętemu, jego pasterzu, być wiernym Bogu. Drodzy moi, pamiętajmy o tym też, patrząc na tych, którzy bądź formalnie, bądź deklaratywnie, bądź po prostu na zasadzie wyboru życiowych stają się apostatami, to znaczy odstępcami od wiary, odstępcami od życia sakramentalnego, odstępcami od wierności Bogu i Jego Kościołowi. Pomyślmy o nich i otaczajmy ich modlitwą. Nie tylko modlitwą, ale także umiejmy bronić Kościoła. Bo ta krytyka Kościoła to prawie w każdym polskim domu stało się już zwyczajem naszym. Dobrze jest skrytykować co pewien czas, wyśmiać różne rzeczy, chociaż w cudzysłowie czujemy się katolikami, wielu, wielu. Nawet ci, którzy jakby zupełnie żyją z Bogu. Ludmy świadomy, to, co jest uderzeniem, niesamowitym uderzeniem w duże tego narodu, to znaczy tak zwana apostazja, odchodzenie, wypisywanie się z Kościoła, walka o to, kłótnia o to, żeby znikł jakikolwiek ślad po Chrzcie Świętym. Ten ślad zniknąć nie może, bo chrzest jest niezmazywalny na całą naszą wieczność, niezależnie czy odrzuciliśmy Boga, czy pozostajemy Jemu wierni. Módlmy się, abyśmy byli umocnieni w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzowi.